Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Dobry wieczór, witamy w poniedziałkowym magazynie żużlowym. Witamy, bo nie jestem sam, są też goście, żużlowi bracia. Sławek.
Witam bardzo serdecznie.
I Tobiasz.
Dzień dobry.
Musielakowie, zatem porozmawiamy sobie również o tym, co za nami, co przed nami, jakie plany na przyszłość ma ten braterski żużlowy duet. Tobiasz co prawda ten sezon zakończył niezbyt szczęśliwie, bo z kontuzją, ale myślę, że chyba do nowego sezonu wszystko będzie już w najlepszym porządku.
Mam nadzieję i proszę kibiców, żeby trzymali za to kciuki.
Oby tak było. Rozpoczniemy od tego, co za nami. Troszkę czasu upłynęło od naszego ostatniego magazynu żużlowego, a w minionym tygodniu poznaliśmy dokładny terminarz żużlowego Grand Prix.
Unia Leszna, mająca w swoim składzie dwóch polskich stałych uczestników przyszłorocznego cyklu Grand Prix, Jarka Hempela i Janusza Kołodzieja, zaprasza fanów speedwaya z całego świata na Stadion Słomczyka 30 kwietnia. Później żużlowcy odwiedzą stadiony w Göteborgu, Pradze, Kopenhadze, Cardiff, Terenzano i Malilli. Po raz drugi w 2011 roku walczący o tytuł indywidualnego mistrza świata zawitają do Polski dopiero 27 sierpnia. Areną tych zmagań będzie toruńska Moto Arena. Dalej w terminarzu ujęto Wojens i Gorica. Wszystko zakończy się 8 października w Gorzowie. Również na Stadionie Stali 14 lipca zaplanowano baraż drużynowego Pucharu Świata. Dwa dni później cztery najlepsze reprezentacje zmierzą się na tym samym obiekcie w finale tej rywalizacji. Wcześniej jednak odbędą się dwa półfinały. 9 lipca w duńskim Wojens i 11 lipca w angielskim Kings Lynn.
To był taki w telegraficznym skrócie terminarz żużlowego Grand Prix. Wiemy, że wszystko rozpoczyna się w Lesznie, a kończy w Gorzowie. Dzikie karty też poznaliśmy, wiemy, przypomnę, Niki Petersen, Emil Sajfudinow, Andreas Jonsson i przede wszystkim nasz Janusz Kołodziej. Jakiś czas temu w magazynie żużlowym rozmawiałem chociażby z Krzysztofem Cegielskim. Wtedy uzgodniliśmy jedno, że jeżeli będą decydowały względy sportowe, a nie marketingowe, ta dzika karta trafi do Janusza Kołodzieja. No i tym razem, można powiedzieć, sport zwyciężył, a nie jakieś względy marketingowe. Ta karta na pewno Januszowi Kołodziejowi należała się. A w minionym tygodniu z funkcji dyrektora sportowego Unii Leszno zrezygnował Sławomir Kryjom. Co o tym zadecydowało?
Zdecydowała zmiana moich priorytetów zawodowych. Po 10 sezonach odchodzę z Unii Leszno i powiem szczerze, czas na zmiany i tak jak wspomniałem wcześniej, głównym priorytetem jest zmiana pracy przeze mnie, także nie szukałbym tutaj jakiejś sensacji w moim odejściu, także myślę, że wszystko jest w porządku. Opuszczam Leszno, także nie będę mieszkał w Lesznie, także na tą chwilę tylko tyle mogę powiedzieć.
A możemy się dowiedzieć, co pan będzie robił?
A to jeszcze, powiem szczerze, to niech pozostanie tajemnicą jeszcze. Nie ma ludzi niezastąpionych i myślę, że Unia nie zniknie, nie zniknęła przez 60 lat, nie zniknęła, kiedy była praktycznie bankrutem, także myślę, że nic się nie stanie po moim odejściu.
Nie żal panu?
No cóż, z pewnością żal, ja spędziłem kawał życia. To nie była praca jak w urzędzie od 7 do 15. To była jedna wielka przygoda, można powiedzieć, mecze o każdą stawkę od utrzymania w lidze od początku lat 2000, aż po Mistrzostwa Polski, ale tak jak mówię, wszystko w życiu ma swój początek i koniec i moja misja w Unii Leszno dobiegła końca.
Zapytam jeszcze o to, czy pan wie, jak zareagowali zawodnicy na tę decyzję, władze klubu?
To znaczy, jestem po rozmowie z prezesem Dworakowskim. Ja myślę, że wszystko jest w porządku. No, zawodnicy byli, nie będę ukrywał, byli zdziwieni, także no cóż, wiele ciepłych słów i miłych usłyszałem od całej ekipy, także z pewnością jest to miłe i no cóż, ja życzę Unii sukcesów w nadchodzących sezonach, także myślę, że są podstawy ku temu i myślę, że Unia Leszno będzie silną ekipą cały czas.
Ze Sławkiem Kryjomem rozmawiała Emilia Wojciechowska. Ja przy okazji na antenie Radia Jelka serdecznie chciałbym Sławkowi podziękować za wiele lat współpracy, myślę, że owocnej. A co o tej rezygnacji sądzi prezes klubu Gwizdek Dworakowski?
Było to dla mnie zaskoczenie i przykro mi było.
Proszę powiedzieć jeszcze, czy widzi już pan kogoś na to stanowisko?
Cały październik w klubie ma się nic nie dziać, ma być tylko odpoczynek.
Czyli jeszcze pan nie zastanawiał się nad tym, kto może go zastąpić?
Nie, panie, wróciłem dopiero z kongresu i na pewno wcześniej ten temat dyrektora sportowego, jeżeli takie stanowisko będzie, to jeszcze nie wiem, czy to stanowisko gdzieś tam może nie zostanie zlikwidowane, a co innego wymyślę. Ale to wróci dopiero gdzieś w grudniu na tapetę.
Tyle prezes Leszczyńskiej Unii Józef Burakowski, a pracownikiem klubu nie jest też już Mikołaj Zgański.
No, broń Boże, nie rezygnuję ze współpracy z Unią Leszną. Nie będę po prostu tylko pracownikiem etatowym klubu. Cały czas Unia jest w moim sercu i na pewno jest mi bardzo bliska, więc na pewno nieraz zobaczymy się jeszcze na stadionie Miela Feda Smoczyka.
To tyle przypomnienia, jeżeli chodzi o zmiany w Leszczyńskiej Unii, te zmiany personalne. O tym oczywiście informowaliśmy w naszych serwisach, ale tak się złożyło, że w ubiegłym tygodniu magazynu żużlowego nie było, zatem wracamy dziś do tematu. Wracamy też do naszych gości, Sławek i Tobiasz Musielakowie, żużlowi bracia. Sławku, jakbyś tak w skrócie ocenił ten miniony sezon? Była szansa na jazdę w Ekstralidze, jak sądzisz? Czy ją wykorzystałeś? Czy coś stanęło na przeszkodzie?
No dokładnie tak, ten rok mógł być bardzo, bardzo przełomowym rokiem w mojej karierze, jednak tak się nie stało, jak wszyscy wiemy. No co, myślę, że to głównie moja wina tego, że ten rok był tak bardzo, bardzo, bardzo słaby w moim wykonaniu i na pewno nie możemy być z tego zadowoleni wszyscy, bo liczyłem w tym roku, że po sezonie 2009, w którym to no, miałem kilka szans na to, aby startować w Ekstralidze, zapoznać się właśnie z drużyną, z wszystkimi zawodami, z tą atmosferą właśnie ligowej zmagań. I myślę, że ten rok właśnie będzie takim przełomowym sezonem dla mnie, a w rzeczywistości okazało się zupełnie inaczej. No co, myślę, że głównym tego powodem było to, że bardzo mało jeździłem, bo w sezonie 2009 tych imprez objechałem przez cały rok około 90, a w tym roku było to może około 40 zawodów. Dlatego też to też było takim głównym czynnikiem tego, że ta forma moja w tym roku była tak bardzo słaba. Ale też no na pewno też kilka moich błędów, na pewno też mogą troszeczkę to inaczej się potoczyć, ale no co, no, jesteśmy już po sezonie, nie ma co gdybać, co by było, gdybyśmy coś tam inaczej sporządzili, ale chcę teraz na nowo przygotować się do nowego sezonu, zapomnieć o tym roku, bo nie było dobrze, a na pewno stać mnie na taką, może nie bardzo dobrą jazdę w Ekstralidze, ale na takim w miarę dobrym poziomie.
Sławku, czy to za duży przeskok z tej niższej klasy rozgrywkowej do Ekstraligi? Tam rzeczywiście to wszystko wygląda inaczej? Jak sądzisz?
No na pewno tak, no Ekstraliga już rządzi się swoimi prawami, tam w Ekstralidze już jeździ praktycznie co bieg jedziemy z każdym zawodnikiem z Grand Prix, także tych zawodników z Grand Prix, tych bardzo doświadczonych zawodników, szczególnie w tym roku, kiedy to Ekstraliga była bardzo ciężka i bardzo, bardzo wyrównana. Na pewno takiemu zawodnikowi jak ja, z małym bagażem doświadczeń, szczególnie w startach w Ekstralidze, jest bardzo ciężko. I po to, aby startować w Ekstralidze, też trzeba być pewnym siebie i takie dobrego objeżdżenia i doświadczenia zbierać. A w tym roku, kurczę, no nie było to dobrze, bo tych startów też było mało, co prawda głównie to była moja wina, bo to moje biegi też nie były za ciekawe, ale no co, jeżeli jedzie się w pierwszym biegu i dopiero później w 10 czy dopiero w 12 biegu, to też ta forma nie może być ustabilizowana. Ale no co, tak jak mówiłem, chcę zapomnieć o tym sezonie. To co było, to na pewno już nie będzie siedziało w mojej pamięci. Chcę teraz dobrze przygotować się do nowego sezonu.
Tobiasz, ty podjąłeś decyzję, wielu mówiło, że dosyć ryzykowna, przejście do drugoligowca. Tam tak najgorzej nie było, jeżeli chodzi o twoje zdobycze punktowe w lidze.
No wiadomo, do drugiej ligi poszedłem po to, aby rozwijać się, jeździć i to był mój główny cel na ten rok. Myślę, że zrealizowałem go i będę tutaj w przyszłym sezonie myślał, gdzie będę startował. Mam nadzieję, że będzie dobrze i będę na pewno przygotowywał się zimą solidnie, bo wiem, jaka jest szansa teraz i będę się starał ją wykorzystać.
Wiesz, czy rzeczywiście w tej drugiej lidze można nabrać troszkę takiego doświadczenia, objeżdżenia no, z tymi zawodnikami, którzy no, prezentują różny poziom.
No tak, teraz druga liga już nie jest tak, że to jest druga liga, już tam każdy ma sprzęt. Każdy zawodnik, który przykładowo z pierwszej ligi schodzi do drugiej, ma ten przykładowo sprzęt i no co, strzeli start i ucieka. No i co później zrobić trzeba na trasie, no to już później kiepsko. Także no co, druga liga też jest wymagająca, też ma swój poziom i przekonaj się na własnej skórze o tym. I no ale co, no nabrałem tego doświadczenia, troszeczkę się rozwinąłem.
Zobaczyłeś wiele różnych obiektów tych żużlowych, bo chociażby czy Krosno, czy Piła, takie dosyć specyficzne tory.
Tak, bardzo ciężkie tory, tym bardziej w Lublinie, czy właśnie w Pile, dziurawe, ale no, to jest wszystko dla rozwoju.
Tyle Tobiasz Musielak, my oczywiście do naszych gości jeszcze wrócimy. Wiemy, że w przyszłym roku czeka nas sporo zmian regulaminowych. Posłuchajmy, co na temat wtedy jeszcze propozycji tych zmian miał do powiedzenia Krzysztof Cegielski.
Tak na pierwszy rzut oka myślę, że pod względem marketingowym czy nawet sportowym to faktycznie poszerzenie ligi do 10 drużyn jest dobrym pomysłem. Z innymi można dyskutować. Obowiązkowy start juniorów polskich. Nie wiem, czy to dobrze będzie służyło naszym juniorom, bo już wiem, wiemy, ilu mamy juniorów na wysokim poziomie, zaledwie kilku, a zapotrzebowanie jest ogromne, więc stawki już krążą ogromne, jeśli chodzi o tych juniorów, więc rozpuszczanie tych najmłodszych trwa w najlepsze. I to zawsze mi się nie podobało, że ci najmłodsi są tak dopieszczani, tak rozpieszczani i to później w tym bardzo poważnym żużlu gdzieś tam się hamowało, bo oni nie mieli wyzwań, jak oni w wieku 18, 19, 20 lat już mieli wszystko. Rówieśnicy mogli tylko o tym pomarzyć i w porównaniu do tych, którzy gdzieś tam z Australii czy z innych krajów przybywają, to mogą w tym wieku tylko pomarzyć o takiej sytuacji, więc to nie jest na pewno rozwojowe. Na pewno będą mieli zapewnione starty. Ci, którzy będą mogli na tym skorzystać i będą chcieli, to pewnie skorzystają. Według mnie jednak rywalizacja z obcokrajowcami, nawet w polskiej lidze była, może nie kreowała większej ilości zawodników z naszego kraju, ale większej jakości moim zdaniem, którzy w tych cięższych warunkach będą sobie radzili gdzieś tam później o wiele lepiej. No na pewno ważną kwestią są te średnie KSM. Mnie to nigdy się nie podobało, bo wiem, co się dzieje w Anglii, w Szwecji, jakie są kombinacje, jak się zawodnikom każe zostawać w domu, aby na przykład nie wyrabiali średniej w danym roku, aby w przyszłym roku startować z tą małą średnią, aby obniżać średnią, żeby złapać się na przyszły rok do drużyny, płacąc za 3 punkty na przykład, kazano przyjeżdżać na 4 albo dotykać taśmy, więc miejmy nadzieję, że tego nie będzie u nas, ale... Bo jeśli te KSM-y miałyby do tego doprowadzić i choćby jeden wyścig miałby być odpuszczony przez któregokolwiek zawodników, to już będzie zły pomysł. Oczywiście minimalny KSM pewnie jest pozytywny.
To takie spojrzenie od kulis Krzysztofa Cegielskiego, który dokładnie zna sport żużlowy i to można powiedzieć z każdej strony. Zapomniałem dodać, że dziś do wygrania będzie koszulka z pożegnania Lee Adamsa. Koszulkę ufundowała firma reklamowa Propaganda mieszcząca się przy ulicy Korcza, obok Nomi. W przyszłym tygodniu, czy w następnym magazynie żużlowym, będzie do wygrania również limitowany album ze zdjęciami Lee Adamsa. Tam można znaleźć zdjęcia Lee Adamsa praktycznie od pierwszego do ostatniego sezonu startu w barwach Leszczyńskiej Unii. Ten album do nabycia również m.in. w agencji reklamowej Propaganda i firmie Maliniak, mieszczącej się przy leszczyńskim dworcu autobusowym. Wspaniałe wydawnictwo, limitowane, tylko 400 takich albumów ukazało się na świecie. Tu będziemy mieli do wygrania w następnym magazynie żużlowym album z numerem 346. Zatem zachęcam do słuchania i dziś, i następnego naszego magazynu żużlowego. Sławku, drużynowo może nie było najlepiej, ale indywidualnie coś tam się działo. Startowałeś też chociażby w indywidualnych mistrzostwach Czech.
No dokładnie tak, no w jakiś tam stopniu starałem się gdzieś te zawody znaleźć, żeby ta forma w miarę rosła, ale no wiadomo jak to jest ciężko, gdy zawodnik nie jest w dobrej dyspozycji, to ciężko jakieś starty załatwić poza granicami Polski czy Szwecji, czy też chociażby w Danii. Ale no co, starałem się też załatwić coś. Udało się w Czechach. Tam startowałem w mistrzostwach Czech juniorów. Objechałem 5 imprez, których no praktycznie cały czas stawałem na podium. I wszystko szło w dobrym kierunku. Jednak później kilka właśnie terminów zbiegło się właśnie tutaj z zawodami w Polsce i nie mogłem tych turniejów dokończyć. Ale no co, na pewno to taki mały plusik, że też startowałem na innych torach. Startowałem z innymi zawodnikami też to też są takie, myślę, że plusy. No co, indywidualnie też kilka w miarę ciekawych zawodów z mojej strony, czy w młodzieżówkach, czy też tak pan wspomniał, te finały, też finał Mistrzostw Europy w Tarnowie, którego się właśnie zakwalifikowałem po dosyć ciężkich zawodach w Niemczech. No myślę, że no co, ten sezon był o wiele gorszy od ubiegłego, bo w zeszłym roku tych sukcesów było sporo, a no co, w tym roku troszeczkę słabiej, ale no co, już jest po sezonie, myślę, że nie ma co już płakać nad rozlanym mlekiem, tylko wziąć się do pracy ciężko za siebie, za sprzęt, przypilnować tego wszystkiego, aby to wszystko poszło do przodu w przyszłym roku.
Tobie, że jak ty oceniasz swoje indywidualne starty?
No nie było najgorzej, troszeczkę cały czas zawodzę, popełniam dużo błędów, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku już nie będę ich popełniał. No co, miałem w tym roku mechanika i za co mu bardzo dziękuję, przykładał się do pracy pieczołowicie i...
Pozdrawiamy go przy okazji.
Tak, pozdrawiamy go. No co, no... Wiadomo, doznałem kontuzji w ostatnich zawodach praktycznie, troszkę pechowej, bo zwichnięcie barku to jest taka pechowa kontuzja, która później może właśnie odradzać się na nowo i no cóż, no ale tak jest żużel.
Przed chwilą Krzysztof Cegielski mówił, wyraził swoje zdanie, swoją opinię na temat tych zmian regulaminowych. Jak wy się do tego odnosicie? Czy lepiej rywalizować we własnym sosie w gronie Polaków, czy lepiej już w tych meczach ligowych gdzieś tam ścigać się z zawodnikami z zagranicy? Jak sądzicie, Sławku?
No dokładnie, to w tej sprawie to są takie, może być, dwie strony medalu, bo tak tutaj pan Krzysztof wspomniał, że ta rywalizacja właśnie z obcokrajowcami też wychodziła na plusy, bo ci zawodnicy, którzy naprawdę potrafią jechać i są w jakimś stopniu już utalentowani i właśnie w miarę doświadczeni, to oni się właśnie przebijają i już są właśnie takimi bardziej doświadczonymi zawodnikami, bardziej doświadczonymi i ta ich jazda na pewno troszeczkę inaczej wygląda, ale też ta druga strona dalej jest taka, że tych Polaków właśnie jest bardzo mało, bo jeżeli jest tylko praktycznie Przemek, jest Maciek Janowski, jest też, może powiedzieć, Patryk Ludek.
I kilka odwołanych egzaminów licencyjnych, czyli okazuje się, że młodzież aż tak bardzo nie garnie się do tego sportu.
No dokładnie i to też jest taki problem, ale jeżeli jest tylko tych dwóch czy trzech zawodników polskich juniorów, którzy to w miarę robią jakiś tam wynik, a dalej jest pustka, to na pewno coś z tym trzeba zrobić. I w tym roku właśnie stwierdzono, że w Ekstralidze będzie startowało po dwóch polskich juniorów w składzie. Myślę, że to też taki będzie plus dla tych zawodników, którzy nie mieli właśnie okazji do tego, aby startować w Ekstralidze. Na pewno tam potrafili w jakimś stopniu jechać, ale no nie mieli szans, bo zawadzał tylko jakiś obcokrajowiec, który no nie był lepszy od zawodnika tego polskiego, ale właśnie był właśnie wpychany do składu na siłę, żeby jechał i się rozwijał. A no co, teraz będzie dwóch polskich juniorów. Zobaczymy, czy to wyjdzie na plus, czy na minus.
No właśnie, czy to nie zawęzi w pewnym sensie rywalizacji, bo wy się spotykacie też chociażby w zachodniej lidze młodzieżowej, w różnego rodzaju rozgrywkach młodzieżowych, no i to tak na tym tle może się okazać, że jest ktoś dobry, później przyjdzie przeskok czy Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata, no i wtedy może być różnie.
No dokładnie, to na pewno zweryfikuje już sezon. Sam sezon, który pokaże, czy to było dobre posunięcie, władz czy nie, ale no z mojej strony akurat to myślę, że to jest dobry pomysł, bo jeżeli chcemy mieć praktycznie tych polskich juniorów już troszeczkę więcej takich doświadczonych, to na pewno ci młodzi zawodnicy nie nauczą się takiej jazdy już w tych młodzieżówkach, czy tutaj w młodzieżówce wielkopolskiej, czy w zachodnich ligach młodzieżowych, na pewno tam nie zdobędą takiego doświadczenia, chociażby jeździli tam 5 czy nawet 10 lat, tak tyle co zdobędą tego doświadczenia w 2 czy nawet 3 lata w Ekstralidze, bo Ekstraliga, tak jak mówiłem, rządzi się swoimi prawami i tam już trzeba starać się nie na 100%, tylko już na 120% i na pewno to będzie taka spora nauka dla tych młodych zawodników.
Tobiasz, ty skutecznie rywalizowałeś z juniorami, tymi zagranicznymi w Koloja Żurawicz.
No,
starałem się i wychodziło to.
Starałem się, już pod koniec właśnie miałem lepszą końcówkę miałem. Wygrywałem z Antonem Rozenem i myślę, że to właśnie cały sezon zaprocentował właśnie na tą końcówkę.
Czyli dla ciebie taka rywalizacja z zawodnikami z zagranicy, no przynajmniej jeżeli chodzi o Koloja Żurawicz, o ten to nic strasznego.
No,
pokazałeś, że Polak potrafi.
Teraz pokazałem. W przyszłym roku myślę, że pokażę również innym zawodnikom w randze międzynarodowej.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15. Wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
A my wracamy do naszego magazynu żużlowego. Rozpoczynamy go troszeczkę od takiego wątku historycznego, od kontynuacji wspomnień byłego prezesa Leszczyńskiej Unii Rufina Sokołowskiego o Lee Adamsie. Kiedyś samoloty pomiędzy Wielką Brytanią a Polską nie latały tak często jak dziś i do tylu miast. Była kiedyś taka sytuacja, że Adamsa na rozgrywany stosunkowo wcześnie mecz we Wrocławiu ściągnięto z Warszawy specjalną awionetką.
Była taka sytuacja, pamiętam, myśmy jechali mecz o 14. O 14 godzinie Ali Adams mógł przylecieć tylko do Wrocławia o godzinie bodajże 13.30, co było niemożliwe, żeby przyjechał z lotniska na stadion, a zgodnie z regulaminem jakby się nie znalazł o tej określonej godzinie, to wtedy na tym meczu, wtedy no i tak jego wyjazd byłby nadaremny. I myśmy wymyślili wtedy taką sytuację, że Lee Adams przyleciał do Warszawy, w Warszawie czekałem na niego z awionetką z lotniska w Lesznie, z Aeroklubu Leszczyńskiego i przelecieliśmy wtedy całą drogę do lotniska w Szymanowie pod Wrocławiem i Lee Adams na ten mecz zdążył. Oczywiście mecz niestety przegraliśmy, ale pokazaliśmy, że tego typu knucie polegające na tym, żeby tak ustawić godzinę meczu, żeby lider drużyny przeciwnej nie mógł na niego zdążyć, jest można też w jakiś sposób organizacyjnie pokonać. Chociaż powiem panu, że miałem gorszą sytuację i gorszy stres kiedyś związany z przyjazdem Adamsa na mecz. To był mecz w Lesznie. I ten mecz był zaplanowany na godzinę 17:00. I jakoś tak się... A Adams miał przylecieć o 12:00 do Poznania. I ja tak mniej więcej koło godziny 10:00 rano, 9:00, 10:00 wyjechałem do Poznania, żeby go z tego lotniska odebrać i przywieźć do Leszna. I w czasie tej jazdy dostaję telefon, że Lee Adams nie wyleciał z jakichś przyczyn technicznych samolotem z Kopenhagi do Poznania, tym, który miał przylecieć, i przyleci następnym, który ląduje o godzinie 16:00. Ja byłem tak zdenerwowany, że już nie wróciłem do domu. Pojechałem na to lotnisko i czekałem. I powiem szczerze, że była też taka sytuacja, że wtedy na lotnisku w Poznaniu mój szwagier był jednym z szefów Straży Granicznej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. On mi bardzo często pomagał w tym, żeby Adams bardzo szybko przechodził kontrolę, bo przecież Piła kiedyś nam też tak zrobiła taką sytuację, że policja wiozła Adamsa na mecz radiowozem na włączonym sygnale, bo też nam tak kiedyś zrobili i było bardzo ważne, żeby bardzo szybko wychodził z lotniska. I pamiętam, że Adams wylądował samolot Adamsa, czekał na pasie startowym samochód, który go przewiózł do wyjścia. Adamsowi zabrano dokumenty i go przepuszczono, a odprawa była jakby bez udziału Adamsa i w drodze powrotnej odbieraliśmy jego paszport. A ja przejechałem wtedy, pamiętam, drogę z lotniska na Ławicy na stadion Alfreda Smoczyka w ten sposób, że wyjechałem bodajże za 5:15 z Poznania i za 5:05 byłem na stadionie, czyli 4 czy 5 minut przed ostateczną godziną. Jak ja wtedy ten Poznań przejechałem w kilka minut, ja do dzisiaj tego nie wiem.
Kiedyś była też taka sytuacja, że była taka puszczona informacja, że Julii Adamsa nie będzie na pewno w tym bardzo ważnym meczu dla Leszczyńskiej Unii i nie pojedzie w Bydgoszczy, a on ostatecznie pojawił się w Bydgoszczy i chyba w tym momencie wytrącił wiele argumentów drużynie bydgoskiej Polonii, która była pewna wtedy zwycięstwa.
No był to taki trudny sezon dla Unii Leszno. Nam zostało bodajże 5 meczy do końca sezonu, w tym 2 mecze w Lesznie i 3 mecze wyjazdowe. Mecz wyjazdowy we Wrocławiu, mecz wyjazdowy w Bydgoszczy i mecz wyjazdowy w Toruniu, które były wtedy 3 najsilniejszymi zespołami w Polsce. I myśmy wiedzieli jedno, że dwa zwycięstwa w Lesznie nie dają nam nawet szans na baraże. Że musieliśmy w jednym z tych trzech klubów wygrać mecz. Wiceprezesem Leszkiem Jankowskim i ówczesnym trenerem rozpracowaliśmy taką strategię, że poświęcimy mecz w Wrocławiu po to, żeby uśpić czujność Bydgoszczy. Ja pamiętam, że ja nawet bodajże na konferencji prasowej ogłosiłem i wziąłem na siebie odium, że poddajemy się, że nie ma już żadnych szans, żeby się utrzymać i nie ma sensu zatrudniać zawodników zagranicznych na ostatnie mecze, że my po prostu ten sezon dojedziemy, damy szansę młodym i tak dalej. I rzeczywiście we Wrocławiu wystawiliśmy świadomie skład z najsłabszymi juniorami, jakich mieliśmy wtedy do dyspozycji między innymi, nikogo nie urażając. No i opinia publiczna we Wrocławiu, w Polsce uznała, że skoro Rufin Sokołowski odpuścił mecz swojemu głównemu adwersarzowi Andrzejowi Rusce, to wtedy to znaczy, że do Bydgoszczy i tak tym bardziej nie pojadą w krajowym składzie. Zgłosiliśmy skład na mecz do Bydgoszczy, oczywiście krajowy, wiedząc, że możemy dokonać dwóch zmian. Była rozmowa z Drymlem i Adamsem tego typu, że nawet żonie nie możecie powiedzieć, że pojedziecie na meczu w Bydgoszczy. Więcej, nawet bilety lotnicze nie możecie zamawiać u swojego agenta, ponieważ od razu świat żużlowy się dowie, że mimo wszystko wy przylecicie. Było to przedsięwzięcie utrzymywane w największej tajemnicy. Ja tylko sam wiem, ile przeżyłem obelg ze strony kibiców po tej konferencji prasowej, w której powiedziałem, że już na pewno ci zawodnicy nie wystąpią. No i przyjechaliśmy do Bydgoszczy, przyjechał Adams, przyjechał Drym. Bydgoszcz wtedy zatrudniła tylko jednego zawodnika zagranicznego, Lorama. Do tego ówczesny trener Bydgoszczy, Koselski, dał się nam podpuścić co do toru i tor, który był przygotowany jako twardy, a myśmy byli przygotowani na przyczepny tor. Myśmy zrobiliśmy taki okrzyk radości, jak zobaczyliśmy ten tor twardy, że oni po naszym wejściu do parkingu wzięli i puścili brony i tory i go zbronowali, jak przyjechał tam Tomek Golob, to aż przeskakiwał przez płot, co byście zrobili. No i wygraliśmy ten mecz, zdobyliśmy te 2 punkty w Bydgoszczy i starczyło, żeby utrzymać ligę w Lesznie.
Takie historyczne spojrzenie byłego prezesa Leszczyńskiej Unii Rufina Sokołowskiego na Lee Adamsa w następnym magazynie żużlowym. Jeszcze jeden odcinek tych wspomnień, mniej więcej coś o humorystycznych sytuacjach związanych z Lee Adamsem. Wracamy do naszych gości. Sezon ten stary, powiedzmy, zostawiamy na boku. A co, Sławku, z nowym sezonem? Jakie plany na nowy sezon? Czy już wiesz mniej więcej, gdzie będziesz startował? Czy są jakieś propozycje?
No dokładnie, ten sezon już jest za nami, nie ma co do niego wracać. Skupić się teraz tylko i wyłącznie na nowym sezonie, bo to będzie już mój ostatni rok w kategorii juniorów. Dlatego też ten sezon chciałbym naprawdę bardzo ciężko przepracować i skupić się na tym, aby ten sezon naprawdę był moim takim najlepszym w karierze. A na pewno nie będzie łatwo, bo wiadomo, po tym sezonie jest taki mały dołek, ale myślę, że wszystko będzie dobrze i w przyszłym roku będzie zdecydowanie lepiej. A co do kontraktów, to myślę, że w tym tygodniu też mamy spotkanie tutaj z władzami klubu Nileszno w Rostobiaszem, także na pewno w tym tygodniu też bardzo wiele się wyjaśni co do startów naszych tutaj w Lesznie. Nie da się ukryć, że też są jakieś tam propozycje z innych klubów z Ekstraligi, ale także też przede wszystkim z pierwszej ligi. No co, myślę, że wybiorę tą najbardziej korzystną dla mnie, bo nie chcę, aby ten sezon był, przyszły sezon był taki jak ten, który był za nami, czyli bardzo, bardzo słaby i chcę, aby ten przyszły rok naprawdę był w moim wykonaniu bardzo dobry. Chcę, aby moja osoba była jednym z liderów swojej drużyny. Nie chcę, aby to było tak w tym roku, że moje zdobycze punktowe były bardzo, bardzo odstawiające właśnie od reszty zawodników. Chcę też właśnie stanowić człon własnej drużyny i właśnie na tym chcę się skupić właśnie w przyszłym roku.
Czy dzwonią do ciebie też z Gniezna, tam zostawiłeś po sobie bardzo dobre wrażenie, no i dobrze ci się chyba tam jeździło.
No dokładnie, tam w Gnieźnie, no starty właśnie w Gnieźnie bardzo, bardzo dobrze wspominam, bo sezon 2008 po ciężkiej kontuzji właśnie zdecydowaliśmy się właśnie na wypożyczenie do Gniezna, co było naprawdę dobrym posunięciem i właśnie po tych doświadczeniach wiem, że nieraz trzeba tą Ekstraligę odpuścić i skupić się na tym, żeby swoja kariera poszła w dobrym kierunku i może zejść troszeczkę jeszcze balek niżej, ale właśnie stanowi właśnie trzon drużyny i dużo, dużo startować.
Tobiasz, a ty co na ten temat masz do powiedzenia? Czy są jakieś propozycje? Czy też, jak to Sławek mówił, spotkacie się w tym tygodniu z przedstawicielami Leszczyńskiej Unii i wtedy wszystko się wyjaśni?
Tak, Sławek wspomniał, spotkamy się w tym tygodniu z władzami Leszczyńskiej Unii. Mam nadzieję, że się wyjaśni troszeczkę. Nie ma co ukrywać, też mam troszeczkę propozycji z różnych klubów, ale nie chcę zdradzać się z jakich. Na dzień dzisiejszy na razie sam nie wiem, gdzie będę startował.
Tobiasz, czy tak rzeczywiście jest, jak mówił Krzysztof Cegielski, że tych propozycji dla polskich juniorów teraz jest całe mnóstwo? No, widzisz różnicę pomiędzy minionym sezonem, pomiędzy tym, co było w ubiegłym roku, przed sezonem, a teraz tym, co jest teraz? Tych telefonów jest więcej?
No to znaczy tak, tylko że ten sezon troszkę był lepszy niż tamten, także troszkę telefonów jest więcej, ale no tak jak pan tutaj wspomniał, może mieć to znaczenie właśnie, że regulamin jest taki, jaki właśnie jest.
Wracamy na chwilę do postaci Lee Adamsa, bo to postać nietuzinkowa. Andrzeja Bortela, osobą, która sprowadziła Lee Adamsa do Leszna, zapytałem o to, w czym tkwi tak długi związek naszego Australijczyka z Unią Leszna.
Przede wszystkim byśmy gwarantowali mu stabilność finansową pod tym kątem, a poza tym on nie dostawał pieniążków za darmo, bo jak niektóre kluby traktowały obcych zawodników jako coś, któremu się należy, jakiś ryczałt za samo bycie na stadionie. W każdym razie jak ja zacząłem podpisywać kontrakty z zawodnikami zagranicznymi, to zawsze tam było, że musiał wywalczyć to na torze. Zawsze były po prostu pieniądze za punkty, nie? Potem była już też taka moda, że Polacy zaczęli na przygotowanie sezonu brać i obcokrajowcy to szybko się o tym dowiedzieli i tak samo chcieli tam żądać jakieś tego. A myśmy jednak tutaj trzymali się tych punktów, czyli on wszystko musiał wypracować, ten Adams, za pomocą punktów, tych widełek punktowych od 10 do 12, od 12 do 15 i od tego maksimum, gdzie zdobywał 15 punktów. Te nasze relacje dość były fajne, bo ja nigdy nie dopuściłem, żebyśmy mieli jakiś dług, który by bardzo mocno tam przekraczał, czy coś takiego. Nie? Powiem takie zdarzenie, jeśli chodzi o jego postawę jako człowieka. Ja pamiętam, że myśmy jechali jeden mecz i ja po prostu wypłaciłem mu za dużo pieniędzy, a to było to proszę Państwa, to jest sprawa dywizowa, nie? W tym wyjazdowym meczu idę się rozliczyć do księgowego i księgowy mówi, no panie Andrzeju, no przecież to jest nieporozumienie, nie? Brakuje tyle i tyle pieniędzy, nie? No to ja się przestraszyłem, bo na to bym musiał pracować kilka miesięcy, ale i dzwonię do Adamsa. Mówi, Lee, czy ja tobie nie nadpłaciłem? A on mówi, poczekaj, zadzwonię do ciebie za 20 minut. No i mówi, tak, za dużo dostałem, nie? A on mówi, to co robimy? Ja mówię, to na przyszłą niedzielę to się po prostu ten rachunek po prostu rozliczymy na bieżąco, nie? No to mnie tak trochę ujęło, mógł powiedzieć, że żadnych pieniędzy dostał tyle, ile mu się należało, nie? No, to dla mnie to było takie, że jest człowiekiem uczciwy, nie? Nasze relacje też, myśmy się wzajemnie poznawali, to nie wzięło się z powietrza. Wtedy było dużo pracy, jeśli chodzi o obcokrajowców, mam na myśli załatwienie wizy, pisanie do australijskiej ambasady, że będzie trenerem, mechanikiem i wszystko, żeby tą wizę dostać na pół roku, to trochę było więcej pracy, nie? Poza tym te sprawy też odbioru zawodnika i Berlin i Warszawa, nie było tak częstych lotów jak teraz, to wszystko jest troszeczkę łatwiejsze, nie?
A jeżeli chodzi o te negocjacje finansowe, o kwoty za zdobyte punkty, Adams był trudnym partnerem, trudnym zawodnikiem do przekonania?
Nie był trudnym, ale to trzeba było uszanować, bo jego zarobki wiązały się z jego po prostu rozwojem sportowym. On coraz lepsze miał wyniki, ale nigdy nie był aż taki pozorny, żebyśmy coś tam musieli na klęczkach podpisywać i coś takiego, nie? A zawsze tak się na końcu mówi, a gdzie ci będzie lepiej, nie? No, tą dramatyczną sytuację podjechali nawet pod lotnisko. No, dzisiaj mogę to powiedzieć, działacze spiły i tak dalej. Andrzej, czy już jest, wszystko już wysłałeś do PZMO? Ja mówię, że tak. On się tak uśmiechał, no bo chcą, no co ja mam zrobić? No powiedz, że sorry, przykro mi, ale musisz powiedzieć, że jak zachować się jako dżentelmen, musisz powiedzieć, że przykro mi, ale już podpisałem w Lesznie, bo jak po prostu przemilczysz, to będziesz kręcił, bo powiedzą, że jesteś niewychowany. No więc także w takim duchu żeśmy sobie rozmawiali. Ja też w tych negocjacjach musiałem bronić finansowo klubu, który w tym okresie, wtedy jak prowadziliśmy ten klub z panem Sokołowskim, to była transformacja ustrojowa. Nie było takich podmiotów gospodarczych silnych jak teraz. Nie? To nie było wcale takie łatwe, nie? Uzyskać od kogokolwiek grosz, bo tych podmiotów gospodarczych, które robiły duże pieniądze i mogły, sponsorik mógł zagwarantować im jakąś stabilność, wcale nie było tak dużo. Jeśli chodzi teraz o stricto o tą wypłatę, nikt ode mnie w Lesznie się nie dowiedział, ile zarabia Adams, bo razy, że nie mogłem tego mówić, bo uważam, że to jest transakcja po prostu ściśle handlowa, w tym sensie, że no, zawodnik tego typu nie może zarabiać mniej, albo tak samo jak zawodnik mniej punktujący. Tym bardziej jego olbrzymie zaangażowanie i ciągle podnoszenie kwalifikacji w ligowych meczach, no bo najlepszy, no, proszę sobie wyobrazić, wygrywa facet w trzech ligach, ma najwyższą średnią i nie może zarabiać tyle, co punktujący zawodnik, który w Lesznie uzyskuje 6 punktów. A poza tym w anglosaskim świecie i tak dalej jest takie tabu, jest grubym nietaktem. Nietaktem się zapytać, kto ile zarabia. Nawet jak będzie ktoś ponaglał takie pytanie, to czy Anglicy, Australijczycy odpowie, dziękuję, starczy mi, całkiem dobrze. Jest grubym nietaktem, jeżeli ktoś się pyta, ile zarabia. I tego szczegółem, no. Ja nieraz byłem przez znajomych i już wręcz nachalnie pytany, ale zawsze tego szczegółem, bo nie chciałem, bo to by się przenosiło, a dlaczego ten ma więcej, a dlaczego ten ma mniej, prawda? W samym atmosferze klubowo-zawodniczej, nie?
To było takie wspomnienie Andrzeja Bortela o Lee Adamsie. Myślę, że tych wspomnień nam nie zabraknie. Mamy przecież również obecne władze Leszczyńskiej Unii, które zapewne też chętnie podzielą się swoimi wspomnieniami już teraz o Lee Adamsie. A teraz szybciutki konkurs do wygrania koszulka z pożegnania Lee Adamsa. Uprzedzam, że panowie, mały rozmiar dziś, taki powiedzmy dziecięcy albo bardzo damski. Nagrodę ufundowała agencja reklamowa Propaganda mieszcząca się w Lesznie przy ulicy Korcza obok Nomi. Tradycyjne zasady, 3 pytania. Wystarczy na 2 odpowiedzieć, aby stać się posiadaczem koszulki. 655. O, już mamy słuchacza, nawet nie zdążyłem numeru telefonu przypomnieć, no ale dobry wieczór, halo.
Halo.
Witam serdecznie, jesteśmy na linii. Który zestaw pytań?
Pierwszy.
Czytam pytania. Ile razy Lee Adams został młodzieżowym indywidualnym mistrzem Australii? Panowie, o ile można się pomylić razy? Oj, słowegasz dużo, to wiesz też, no ale można pomylić się o 2 razy, skoro nasi goście mówią, że można pomylić się o 2 razy, to można pomylić się 2 razy. Ile razy Adam został młodzieżowym indywidualnym mistrzem Australii?
3 razy.
Został 4, ale oczywiście zaliczamy tutaj odpowiedź, ale radość przyjdzie dopiero później. Czytam drugie pytanie. Jakie imię nosi syn Lee Adamsa, który prezentował się na torze Leszczyńskiej Unii w turnieju pożegnalnym swojego taty?
Proszę tu nie podpowiadać, bo i Tobiasz i Sławek próbują podpowiadać przez mikrofon, ale tak na, no...
Declin,
oczywiście Declin może być odpowiedź uznana i koszulka jest do odbioru w siedzibie naszej redakcji przy ulicy Sienkiewicza 30A. Kto odbierze koszulkę?
Robert Ławniczak.
Robert, skąd?
Z Leszna.
Ławniczak, Leszno. Robercie, koszulka do odbioru, 2 minutki, to troszeczkę mało, ale masz 10 sekund na pozdrowienia.
No chciałem właśnie pozdrowić Sławka, jego brata tutaj, jak i Unię.
Dziękujemy, Robercie. Koszulka do odbioru. Uprzedzam, że mały rozmiar, a koszulkę ufundowała agencja reklama Propaganda mieszcząca się w Lesznie przy ulicy Korcza. Nasz magazyn żużlowy no niestety bardzo szybko kończy się. Ostatnie minuty należą do naszych gości. Sławku, tak na zakończenie, komu chciałbyś podziękować za miniony sezon?
Dokładnie tak. Przy okazji bardzo serdeczne podziękowania tutaj dla rodziców przede wszystkim, dla Wartka Kałużnego, dla Rafała Konopki za pomoc w tym sezonie. A także dla moich sponsorów, dlatego też bardzo serdecznie dziękuję firmie Almark, firmie Agromix, firmie Remix, tutaj z Leszna, braciom Śledyckim, też ze Śmiecichowy. Bardzo serdecznie też dziękuję firmie DPD, pana Ryszarda Józefowicza, tutaj też z Leszna i wszystkim tym, którzy w jakimś stopniu przyczynili się do tego, aby mój rozwój był dobry.
Ja również przy okazji chciałem podziękować tutaj również rodzicom, za ten wkład, który wkładali w tym roku dla mnie. Również dla pana Andrzeja Cichego. Znowu go pozdrawiamy.
Mechanika, dodajmy.
Tak. Oraz firmie Iveco Kępka i tutaj indywidualnie dla pana Piotra Kępki.
To tyle w naszym poniedziałkowym magazynie żużlowym. Spotkamy się w następnym. Myślę, że tych gości nam nie zabraknie. Ja serdecznie dziękuję naszym braciom za przybycie do studia. Tobiaszowi życzymy przede wszystkim zdrowia. Dziękuję. Teraz najważniejsze. No i czekamy, co wyjaśni się a propos waszego sezonu, tego Anno Domini 2011. Być może już będziemy mieli jakieś wieści w tym tygodniu. Ja dodam tylko, że Leszczyńską Unię odwiedził ostatnio Troy Bachelor. Wieść gminna niesie, że podpisał kontrakt z Leszczyńską Unią. No, a także rozmowy trwają. Nie wiemy tylko z jakim skutkiem, z braćmi Pawlickimi. A co działo się jeszcze na żużlowych torach? Funkcję kapitana drużyny Swindon po kończącym karierze Lee Adamsie przejął Simon Stead. Kontuzjowany jest Denis Gizatulin. Złamał nogę w trzeciej rundzie walki o tytuł indywidualnego mistrza Rosji. Przypomnijmy, że ten zawodnik w minionym sezonie reprezentował Polonię Bydgoszcz, a żużlowcy z Rybnika są najlepszymi drużynowymi amatorami w Polsce. Drugie miejsce zajęła drużyna z Częstochowy, trzecie z Lublina. Ostatnie zawody tego cyklu odbyły się w sobotę pod Jasną Górą. Przypomnijmy, że drużyna AKS-u Leszczyńskie Byki w tych rozgrywkach nie startowała. To tyle w naszym poniedziałkowym magazynie żużlowym. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.